Istnieje taka pieśń, która ma najwięcej odtworzeń na świecie, w internecie. I tytuł tej pieśni brzmi: Milion powodów, by uwielbiać Ciebie. Pewnie istnieje milion powodów i jeszcze więcej, aby uwielbiać Jezusa. Ja w tym słowie chciałbym skoncentrować się na 7 powodach, dla których warto praktykować uwielbienie na modlitwie i w życiu. Dlaczego uwielbienie jest tak ważne w naszym życiu chrześcijańskim? Najpierw zapytajmy, czym jest uwielbienie. I nie znalazłem lepszej tutaj definicji niż ta, która znajduje się w katechizmie Kościoła katolickiego. Posłuchajmy. Modlitwa uwielbienia, całkowicie bezinteresowna, wznosi się do Boga, wysławia Go dla Niego samego. Oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, tylko dlatego, że On jest. I w innym miejscu: uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, że Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On jest. Uczestniczy w szczęściu serc czystych, które kochają Go w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Przez nią Duch łączy się z naszym duchem, by świadczyć, że jesteśmy dziećmi Bożymi, daje świadectwo jedynemu Synowi, w którym zostaliśmy przybrani za synów i przez którego uwielbiamy Ojca. Uwielbienie zespala inne formy modlitwy i zanosi je do Tego, który jest ich źródłem i celem. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy. Nim jednak przejdę do tych 7 powodów, chciałbym jeszcze wprowadzić takie rozróżnienie, bo są takie 3 zaułki, gdzie możemy coś pomylić i trochę pobłądzić. Najpierw, jeżeli chodzi o uwielbienie. Uwielbienie nie jest za coś. Czyli my uwielbiamy Pana Boga w tym, kim On jest. Dla Niego samego. To jest najczystsza forma modlitwy. Jeżeli mówimy do Pana Boga w ten sposób: Panie Boże, uwielbiam Cię, że dałeś mi 6 w szkole, albo że jestem zdrowy, to jest bardziej modlitwa dziękczynienia. Prawda? Uwielbienie to jest spojrzenie na Pana Boga w wierze i wychwalanie Go dla Niego samego. Panie, jesteś wielki, jesteś święty, jesteś miłosierdziem, jesteś miłością. Kocham Cię. Drugi zaułek, jeżeli chodzi o nasze życie, to uwielbienie nie tylko we wspólnocie i nie tylko w czasie takich wieczorów uwielbienia, nie tylko w Kościele, ale uwielbienie w życiu. W moim osobistym, codziennym zmaganiu się, w mojej modlitwie, we wszystkim, co przeżywam. Bo nieraz jest tak, że ludzie w modlitwie osobistej nie uwielbiają albo kiepsko się modlą, a potem przychodzą na spotkanie modlitewne i trudno o jedność w uwielbieniu i o potęgę tego uwielbienia, o to, żeby wielbić Pana Boga w wielkiej jedności i wielbić z całego serca. Ja mówię to zawsze w mojej wspólnocie modlitewnej, że masz się modlić ze Słowem Bożym codziennie. Bo jeżeli ty się nie modlisz i przychodzisz na spotkanie modlitewne i tam ładujesz akumulatory, to prowadzący modlitwę muszą najpierw stracić dużo czasu, energii, żeby poskładać całą wspólnotę w jedno, nim ta wspólnota zacznie uwielbiać. Czyli uwielbienie jest w całym życiu, przede wszystkim w Eucharystii, która jest wielbiącym dziękczynieniem, i we wspólnocie. I trzeci zaułek, uwielbienie nie tylko w powodzeniu. Bo jest takie też niebezpieczeństwo, że jak mi jest dobrze, to chwała Panu. A jak czegoś doświadczam, to już nie uwielbiam, już się nie modlę i może gniewam się na Pana Boga. Tymczasem, kochany bracie i kochana siostro, jeżeli w Twoim doświadczeniu zaczniesz uwielbiać Jezusa, to doświadczysz, że Bóg zajmuje się Twoimi problemami. Że Bóg rozwiązuje te problemy. To jest bardzo ważne. Uwielbiać Pana i niektórzy doświadczali uzdrowień, doświadczali wyzwolenia właśnie wtedy, kiedy przyjęli sytuację i zaczęli uwielbiać Pana Boga w tym, co przeżywają. I teraz, kochani, przechodzimy do tych siedmiu powodów. Siedem to liczba doskonała w Piśmie Świętym, więc tak sobie wybrałem takich siedem. Mogą być jeszcze pewnie inne, ale dla mnie te siedem jest najważniejszych. Po pierwsze, uwielbienie jest realizacją celu naszego życia. Po co żyjemy na tym świecie? Celem naszego życia nie jest doczesność, ale wieczność, którą osiągamy poprzez relacje z Panem Bogiem. A więc nie żyjesz po to tylko dla rodziny, nie żyjesz po to, żeby pracować i zarabiać pieniądze, ale po co żyjesz? I taką najlepszą odpowiedź daje nam, klasyczną odpowiedź, ja się tego uczyłem w szkole podstawowej, dzisiaj nie wiem, czy tego uczą, ale taką odpowiedź dał święty Ignacy Loyola. Człowiek po to jest stworzony, aby Boga Pana naszego chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Jeszcze raz po kolei powtórzmy razem. Człowiek po to jest stworzony, powtórzcie, aby Boga Pana naszego chwalił, czcił i Jemu służył. A przez to zbawił duszę swoją. Uświadomienie sobie tego właśnie sprawia, że moje życie może i ma być pieśnią pochwalną na cześć Pana Boga. Czy możesz powiedzieć, że twoje życie jest pieśnią na cześć Pana? Co powinieneś uczynić, aby tak było? Po drugie, uwielbienie i adoracja są najważniejszymi formami modlitwy. Najwyższą formą komunii z Bogiem, czyli w hierarchii naszych modlitw, modlitwa uwielbienia znajduje pierwsze miejsce. Potem są inne dziękczynienia, przebłagania, prośby. A czy nie jest tak, że my częściej prosimy, a mało dziękujemy? A gdzie jest właśnie uwielbienie? Wiadomo, że Pan Bóg nie potrzebuje naszego uwielbienia, ale ma w nim upodobanie. Nasze pieśni pochwalne, jak mówi prefacja mszalna, niczego Tobie nie dodają, ale przyczyniają się do naszego zbawienia. I właśnie uwielbienie i adoracja są najważniejszym aktem modlitwy i aktem kultu. Uwielbienie detronizuje zło wynikające z usposobienia ducha ludzkiego. Przy czym modlitwa uwielbienia nie jest tylko oddzielnym przeżyciem, ale jest czymś, co dokonuje się w ciągu naszego życia, w regularnym odbywaniu praktyk kościelnych, w wierności modlitwie lub codziennych uczynkach miłosierdzia. Po trzecie, uwielbienie zawiera w sobie wielką moc. Co to znaczy? Spróbuję podeprzeć się takim wydarzeniem. To dokonało się kilkanaście albo kilkadziesiąt lat w Rwandzie, w Afryce. Otóż do jednej wiosek dotarła informacja, że żołnierze z wrogiego plemienia przyjdą po to, żeby wymordować wszystkich w tej małej wiosce. I ludzie przerażeni przyszli do księdza proboszcza, co mają robić. On zarządził, żeby wszyscy zgromadzili się w kościele na Eucharystii. I ci ludzie przyszli na mszę świętą. Wiedzieli, że prawdopodobnie jest to ostatnia msza święta w ich życiu. W Afryce msza święta trwa dłużej, bo tam jest praktykowane uwielbienie również przez taniec z wielkim dynamizmem. I ci ludzie zaczęli jeszcze bardziej z całych sił uwielbiać Pana Boga w czasie tej Eucharystii. I pod koniec mszy świętej przyszli ci żołnierze i zobaczyli coś niezwykłego, zobaczyli modlitwę tych ludzi. I niektórzy chcieli już otworzyć ogień do tych ludzi, ale niektórzy chcieli oglądać dalej to zjawisko. No i powstał spór i tak postanowili jeszcze oglądać dalej. Każda msza święta musi się kiedyś skończyć, ta msza święta też się skończyła i wtedy proboszcz właśnie zarządził, żeby wystawić Najświętszy Sakrament i żeby to uwielbienie trwało nadal. I ludzie dalej uwielbiali. Po jakimś czasie ci prześladowcy z karabinami zaczęli jeden po drugim odchodzić. Uwielbienie zawiera w sobie wielką moc. Moc kruszenia warowni wroga. Po czwarte, uwielbienie otwiera nas na Ducha Świętego. Jest taki fragment w Dziejach Apostolskich, gdzie Paweł i Sylas po dokonaniu jednego z uzdrowień zostali prześladowani i wtrąceni do lochu, do więzienia, do takiego wewnętrznego lochu i zakuci w dyby. To była sytuacja, no, rzeczywiście nieciekawa dla nich, straszna. Ja zawsze podziwiam Piotra, zawsze podziwiam Pawła i Sylasa w tej sytuacji, bo naprawdę chyba zrobiłbym inaczej ze strachu. Tymczasem ci dwaj apostołowie nie stracili ducha, nie narzekali, nie mieli pretensji do Pana Boga, że głoszą Ewangelię, a co ich spotkało, lecz o północy zaczęli uwielbiać Pana Boga, śpiewając hymny, pieśni, chwały. Pozostali więźniowie byli bardzo zdziwieni, bo więzienie nie jest od tego, żeby się modlić, raczej od tego, żeby narzekać, przeklinać, bluźnić, bo tak bywało. I podczas tego uwielbienia, co się wydarzyło? Czytamy o tym w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. Powstało wielkie trzęsienie ziemi, bramy więzienia się otworzyły, kajdany spadły i apostołowie zostali uwolnieni. Strażnik, widząc to, przypadł do apostoła i zapytał, co mam czynić, aby się zbawić. Duch Święty zstąpił z potężną mocą i sprawił, że apostołowie zostali uwolnieni i że zbawienie stało się udziałem całego domu tego strażnika. I to jest, kochani, obraz tego, że właśnie w doświadczeniu ciemności i nocy w twoim życiu możesz uwielbiać Pana Boga i to uwielbienie niejako prowokuje wstąpienie Ducha Świętego do życia. Piąty powód. Uwielbienie jest potężną bronią do walki ze złym duchem. Możemy powiedzieć, że zły duch nie lubi atmosfery modlitwy i uwielbienia. Wczoraj, kiedy wielbiliśmy Pana Boga w Licheniu po Eucharystii, kiedy ojciec John prowadził nas w tym uwielbieniu, było to niesamowite doświadczenie też błogosławieństwa i uzdrowień i w pewnym momencie ojciec John powiedział z radością: wstydź się, diable, bo my tutaj jesteśmy dla Jezusa, bo my Go wielbimy. I wtedy wszelka zła moc odchodzi. Wszelka zła moc odchodzi. Często zły duch próbuje nakłaniać człowieka do tego, aby złorzeczył Bogu i ludziom. I tak było w życiu Hioba. którego dotknęło wielkie nieszczęście, który stracił wszystko, stracił zdrowie, zachorował na najgorszą chorobę, jaka wtedy była, na trąd, ale jednak nie dał się sprowokować przez złego ducha i nie złorzeczył Bogu. Nie przypisał Bogu nieprawości. Powiedział: Pan dał, Pan zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione. I podobnie jest w naszym życiu, że zły duch często nas nęka, abyśmy przeklinali, złorzeczyli wskutek przeciwności, które nas spotykają. I wtedy właśnie dobrze jest nie dać się sprowokować, nie dać się wyprowadzić z równowagi, ale uwielbiać Pana Boga. Jeżeli faktycznie to była sprawa złego ducha, zły duch odstąpi od swojego działania, bo nie może dopiąć swego. Bardzo często zły duch próbuje nas zniechęcić lub zatrzymać nas przed jakimś wydarzeniem apostolskim. I to jest niejako normalne, że są przeszkody na drodze ewangelizacji. Wtedy właśnie trzeba z jednej strony zdecydowania, a z drugiej strony wytrwałości oraz czystej intencji na chwałę Pana Boga. Także egzorcyści potwierdzają, że w czasie podejmowanych przez nich modlitw reaguje zły duch bardzo mocno na uwielbienie. Znane są sytuacje, gdy demon manifestował swoją bezsilność i wściekłość w czasie prowadzonej przez egzorcystów modlitwy uwielbienia, także modlitwy w językach. Szósty powód. Uwielbienie rozpala w nas wiarę. Patrzenie wiary na życie, patrzenie na życie przez wiarę. Nam grozi często takie czysto naturalne spojrzenie, myślenie po ludzku. To, co Jezus mówi, nie myślisz według Boga, ale myślisz tylko po ludzku, tak powiedział do Piotra. I często przypisujemy jedynie sobie wszystko. Grozi nam albo pretensjonalność, albo pycha. Pretensje rosną wtedy, kiedy nam coś nie wychodzi, a pycha rośnie wtedy, kiedy nam coś wychodzi, kiedy coś się układa. I właśnie zapobiega temu uwielbienie, w którym wyznajemy, że Bóg jest Panem całego naszego życia. Tak w pomyślności, jak i w przeciwnościach. To uwielbienie wyostrza nasze patrzenie wiary na wszystkie wydarzenia, na naszą codzienność. I wtedy nie przypisujemy sobie dobra właśnie wyłącznie sobie, lecz uznajemy je za dzieło Pana Boga. Podobnie w trudnościach uznajemy, że Pan jest pośród nas i wspiera nas, abyśmy mogli przejść nawet poprzez to, co się nazywa ciemną doliną. I święty Ignacy Loyola, mistrz życia duchowego, proponuje, abyśmy codzienny rachunek sumienia, a więc to, co mamy rozważyć, jeśli chodzi o nasze życie, to, co nam wyszło, albo inaczej, to, co dzięki Bogu uczyniliśmy dobrego i to, co wskutek ludzkiej słabości uczyniliśmy złego, żeby rozpoczynać zawsze ten rachunek sumienia od dziękczynienia i uwielbienia. To oznacza, że Pan Bóg jest obecny w twoim i w moim życiu, że On udziela się w konkretnych darach. I ostatni, siódmy powód, który chciałbym wymienić, to jest to, że uwielbiać będziemy Boga w niebie. W akatyście ku czci Matki Bożej, śpiewanym w kościele prawosławnym, jest takie zdanie, że Herod nie mógł wejść do nieba, bo nie nauczył się śpiewać Alleluja. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się śpiewać Alleluja. Nie dosłownie, tylko żebyśmy nauczyli się w życiu uwielbiać Pana Boga. W niebie nie będziemy czynić nic innego. My nie jesteśmy w stanie pojąć tego, co czeka nas w niebie. Ale Pan Bóg daje nam także doświadczyć tu na ziemi właśnie w modlitwie uwielbienia, takiego przedsmaku nieba. I tutaj krótkie świadectwo. Ja w moim życiu, gdy byłem w szkole średniej, uważałem, że jestem katolikiem, dobrym i więcej mi nic nie potrzeba. I wtedy w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie chodziłem do szkoły, gdzie teraz duszpasterzuję, zaczęła się rozwijać odnowa charyzmatyczna. Dla mnie to doświadczenie było takie trochę egzotyczne. I mówię, ja w swojej religijności nic nie potrzebuję. Ale po różnych takich sytuacjach, przejściach, gdzie też człowiek miał problemy, nie mógł sobie poradzić z niektórymi sprawami, poszedłem na spotkanie modlitewne do sióstr kapucynek na ulicy Asnyka, kiedyś dzisiaj Dalbora. I tam ponad 100 osób wielbiło Pana Boga. Objawiały się dary Ducha Świętego. Z jednej strony siostry, od strony tej klauzuli, wielbiły Najświętszy Sakrament, a z drugiej strony te ponad 100 osób z księdzem. I muszę wam powiedzieć, że dałem nurka, że wszedłem w to. Dlatego, że odczułem tutaj jakiś przedsmak nieba. To, co śpiewamy jeden dzień, w przedsionkach tych, twych jest lepszych niż innych tysiące. I taka modlitwa chwały daje nam nieco zakosztować to, co będzie w niebie, to, czego ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Siostro i bracie, który z tych 7 powodów jest też Twoim powodem? Który mobilizuje Cię jeszcze bardziej? A w jakiej dziedzinie potrzebujesz Ducha Świętego? Chciałem Cię zachęcić dzisiaj do tego, żeby wielbić Pana Boga. Żeby wielbić całym sercem, także gestami, bo to nie jest koncert uwielbienia, ale to jest właśnie, to jest nabożeństwo, adoracja, to jest uwielbienie, gdzie w centralnym miejscu jest Jezus Chrystus. I wszystkie oklaski są dla Niego, nie dla zespołu, który pięknie zaśpiewał pieśń. Ale również Ty jesteś zaproszony do tego, żeby włączyć się w to. Żeby włączyć się w to uwielbienie, które płynie. Ktoś powiedział, jeśli uwielbienie idzie w górę, to błogosławieństwo spada z nieba na dół. I niech tak będzie. Amen.